25 minut po godzinie 20. Ostudziliśmy Państwa emocje. To teraz porozmawiamy o psach, a konkretnie o szkoleniu. Czy naprawdę wszystkie psy można wyszkolić? Być może to pytanie oburzy albo zaciekawi osoby, które szkolą psy, bo przecież jest to całkiem normalne, że można psa szkolić, ale czy rzeczywiście każdego, każdej rasy różne stereotypy, mity istnieją w świadomości wielu osób, że na przykład są psy, których wyszkolić się zwyczajnie nie da, na przykład, bo mój pies jest stworzony tylko do kanapy, albo jest za mały, albo to nie jest ta rasa, albo jest na przykład już staruszkiem, a starych psów wiadomo, też takie stereotypy są, nie da się niczego nauczyć. Porozmawiam o tym z Joanną Dąbrowską, szkoleniowcem z Carpe Team.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Martą Schneider, szkoleniowcą ze szkoły Buruta.
Dobry wieczór.
I Ewą Burdą, ornitologiem z Ptasiego Azylu, właścicielką dwóch bulterierów Weny i Muzy.
Dobry wieczór.
Czy da się wyszkolić wszystkie psy? To do pań, które zajmują się szkoleniem.
To znaczy, mi się wydaje, że na sam początek ciekawą opcją byłoby tutaj rozważenie kwestii nazewnictwa, ponieważ wydaje mi się, że szkolenie niekoniecznie równa się wychowaniu psa, ponieważ wiele osób myśli, że jeśli pójdzie z pieskiem na kurs posłuszeństwa, czyli właśnie na to, żeby tego pieska wyszkolić, żeby wykonywał komendy, dla takich osób równoznaczne jest to, że ten pies będzie również wychowanym psem. Natomiast wydaje mi się, że warto byłoby tutaj zaznaczyć tą różnicę między szkoleniem a wychowaniem.
To może inaczej, czy każdy pies może się czegoś nauczyć?
Jak najbardiej.
O.
Jak najbardziej.
Już mamy jasność tej
kwestii. To już, tutaj już jest jasność, to już jak najbardziej. Wydaje mi się, że każdy pies bez względu na wiek, na rasę, jak najbardziej nadaje się do nauki.
Są też takie mity, które mówią o tym, że na przykład są psy tak, przepraszam bardzo was, psy głupie, że niczego nie są się w stanie nauczyć. Joasia, co ty na to? Słyszałaś coś takiego?
O, pewnie, że słyszałam. Słyszałam i od znajomych, i od ludzi, którzy przychodzą na szkolenia, że to się nie uda, to się nie uda. No ale tak naprawdę tutaj jakby głównym ogniwem, ale najsłabszym niestety jest człowiek, tak? Jest człowiek, jest przewodnik, właściciel tego psa, który z tym psem zaczyna pracować i no niestety tutaj cała jakby odpowiedzialność za to, czy to szkolenie się powiedzie, czy to wychowanie się powiedzie, czy nie, tu jest po stronie człowieka. Oczywiście psy mają większe lub mniejsze predyspozycje, tak? Nie każdy pies będzie wyszkolony, dajmy na to, sportowo, wyczynowo, nie każda rasa jest do tego stworzona, tak? Nie każdy pies ma predyspozycje czy fizyczne, czy psychiczne, genetyczne, ale w jakim stopniu danego psa wyszkolimy, jeżeli będziemy mieli grupę daną psów podobnych do siebie, no to zależy od przewodnika.
Czyli to stwierdzenie, że mój pies jest za głupi na to, żeby się czegoś nauczyć, no to troszeczkę zrzuca odpowiedzialność na zwierzaka, a ty mówisz o tym, że właściwie odpowiedzialność jest po stronie człowieka.
Zobaczmy na co dzień, że te psy się uczą codziennie nowych rzeczy, tak? Zazwyczaj są to rzeczy, których my nie chcemy psa nauczyć, ale pies ten się uczy, tak? Jakby sam z siebie, tak? Uczy się kopać dołki, szczekać na przechodniów, gonić kota i tak dalej, tak? To są zachowania, które pies gdzieś tam nabywa przez to, że nie jest gdzieś tam, nie ma tej pracy z człowiekiem.
Podajmy od razu taki przykład. Jeżeli będziemy przy stole karmić psa, to nauczymy go tak zwanego psiego żebrania.
Dokładnie, to są sytuacje, które się codziennie gdzieś tam dzieją w naszym życiu i my na to nie zwracamy uwagi, ale to już jest jakby jakiś tam etap nauki. To są zachowania, które, większość tych zachowań to są zachowania samonagradzające, o czym ludzie nie mają świadomości. Pies jakby odczuwa tutaj przyjemność z tego, że dane zachowanie jakby zaproponował i odbył to zachowanie i tutaj jakby kółko się zamyka, a my uważamy, że tutaj jeżeli chcemy czegoś psa nauczyć, czego my chcemy, tak, jakiejś konkretnej komendy, no to pies jest za głupi, a on w tym czasie nauczył się kilku lub kilkunastu rzeczy, których my byśmy nie chcieli, żeby umiał.
To teraz skupmy się na tym, co to mają być za polecenia i zachowania, których byśmy oczekiwali od psa, bo tak powiem trochę osobiście, że często moi znajomi na przykład pierwsze pytanie, jakie zadają widząc psa, czy potrafi podać łapę. Czyli jednak, jeżeli chcemy pokazać, że ten pies jest mądry, to spodziewamy się, że będzie chociaż podstawowe komendy wykonywał. A to już jest szkolenie, prawda?
Tak, ja tutaj właśnie bym się odniosła do tego, co już zostało powiedziane. Faktycznie bardzo często tym najsłabszym ogniwem jest człowiek i te pierwsze komendy, to są właśnie takie komendy, można powiedzieć, na pokaz, takie komendy efektowne, właśnie podaj łapę, daj głos, a w międzyczasie prawda jest taka, że to, co my tego psa nauczymy, te zachowania, które nauczymy jako pierwsze i te zachowania, które wzmocnimy najmocniej, czyli na przykład właśnie to podawanie łapy, to będą właśnie zachowania, które w przyszłości ten pies będzie wybierał. Czyli na przykład, jeśli będzie chciał zwrócić uwagę właściciela, to no nie będzie grzecznie siadał, bo nie będzie, bo nie był o to proszony w przeszłości, tylko na przykład będzie drapał tego właściciela, będzie chciał podawać mu łapkę, a to po prostu będzie potem no, niezbyt przyjemne, chociażby jak przyjdą goście. Będzie dawał głos, no bo przecież został za to, był za to wzmacniany w przeszłości, za to szły smakołyki, za to była pochwała właściciela. A właśnie takie mogłoby się wydawać banalne komendy i banalne zachowania, jak najprostszy siad, czy najprostsze leżenie w momencie, kiedy dookoła coś się dzieje, mam wrażenie, że są zaniedbywane przez właścicieli i traktowane troszeczkę po macoszemu, mimo że właśnie to są takie zachowania, które powinny być, wydaje mi się, domyślnymi zachowaniami ze strony psiaków. W sensie domyślnymi zachowaniami, których właściciele powinni uczyć te psiaki.
Mówiąc o tych komendach siad, waruj, leżeć, czy podaj łapę, czy to nie są po prostu takie sztuczki, którymi można popisać się trochę przed znajomymi czy sąsiadami, że mamy takiego mądrego psa. Ale mówiąc o szkoleniu, no to te sztuczki właściwie nie wnoszą dużo w takie relacje między człowiekiem a psem. Czy możecie opowiedzieć o tym, co jest ważne właśnie w szkoleniu, żeby miało to pozytywne konsekwencje tej relacji człowieka z psem? Po co jest właściwie to szkolenie?
No to tutaj można by dużo powiedzieć na ten temat, po co jest to szkolenie. Wiadomo, generalnie po to, żeby pies się słuchał, tak? Powiedzmy to tak. Żeby pies się słuchał, żeby był bezpieczny dla otoczenia, żeby był bezpieczny dla samego siebie, tak? Żyjemy z tym psem w mieście, wśród ludzi, wśród innych zwierząt i musimy tutaj tych zasad tak jakichś społecznych się trzymać, tak? Za nie trzymanie się takich zasad grożą różne sankcje, również tak karne, więc tutaj musimy jako właściciele psów no po prostu współżyć w tym społeczeństwie z tym psem tak, żeby tutaj nikomu nie przeszkadzać. Wiadomo, jak to wygląda w praktyce. Nie wygląda. Jeżeli chodzi o szkolenie, to wiadomo, najważniejszym tutaj aspektem, żeby w ogóle zacząć to szkolenie, jest jakiś tam kontakt, relacja z psem. Często to widać na szkoleniach, kiedy przychodzą dwie osoby z danej rodziny. Jest jeden pies, raz przychodzi z panią, raz przychodzi z panem. I z panią idzie mu na przykład super, z panem mu idzie gorzej. Nie dlatego, że ten pan go tam traktuje gorzej w domu, tak, ale po prostu gdzieś tam ta relacja lepsza jest z panią i to szkolenie idzie lepiej. Na to składają się oczywiście różne aspekty, tak? Tak jak chociażby ta relacja, która jest w domu, gdzieś tam na spacerach, jakby, czy nawet timing w nagradzaniu, chociażby, tak, taki już bardziej tutaj temat bardziej szkoleniowy. W każdym razie, no jakby musimy tutaj sobie wszyscy tutaj radzić dookoła i w co mnie cieszy, że jest coraz większa świadomość tego, że psy trzeba szkolić. Że ludzie jednak zapisują się na szkolenia, ludzie gdzieś tam czytają w internecie, powstaje dużo stron, dużo jakichś tam kanałów na YouTubie, dużo filmików, ludzie z tego korzystają i wiedzą, że no, że powinni, tak? Ja uważam, że to w ogóle powinien być obowiązek, nie? Tak jak mamy prawo jazdy, jeździmy samochodem, tak w momencie nabycia psa, adopcji psa powinien być obowiązek wyszkolenia go w stopniu podstawowym, tak? Tylko wiadomo, jest to temat jakby trudny do ugryzienia, bo kto by weryfikował, jakie szkolenie jest tak naprawdę dobre, jakie jest złe, tak? Powinny być jakieś tam normy, co ten pies powinien umieć, tak? Ja uważam, że niepotrzebne są tutaj jakieś wymyślne sztuczki, przede wszystkim
przywołanie,
dokładnie, przywołanie, odwołanie się od psów, od ludzi, to powinno być jakby no, zrobione na zicher, jak ja to mówię, tak?
To teraz wszyscy słuchacze podnoszą rękę do góry, jeśli oczywiście wasz pies przychodzi na komendę do mnie albo wróci. Bardzo, bardzo ciekawa jestem, jak wiele tych rąk w górze było, bo chyba z tym jest największy problem, prawda? Tak. Na spacerach nawet, jeżeli się chodzi prywatnie, gdzieś jakiś piesek podbiega, obszczekuje, pani woła, wróć do mnie, wróci, ten piesek właściwie to nawet
już,
nie wraca.
No, nawet już nie chodzi o odwołanie, tylko w tym momencie już jest jakby przyzwolenie na to, że mój pies do kogoś podchodzi, tak? To już jest jakby ten pierwszy błąd robiony przez właścicieli, że przychodzi pani do parku i widzi sobie, że chodzą ludzie z psami, tak, czy z psem na smyczy i pierwsze, co ja widzę, pani się schyla, odpina pieska, chociaż widzi, że ten piesek już po prostu jest nakierowany na to, żeby podbiec sobie tam do innego, tak? I tutaj jakby jest pozwolenie, dopiero kiedy ten piesek podbiega, to jest odwołanie, próba odwołania, tak? Ale wtedy już jest za późno, nie? Więc tutaj już jakby powinniśmy pilnować tego, żeby ten pies nie podchodził. Nie każdy sobie życzy, tak? Są ludzie, którzy się boją, są dzieci, które się panicznie boją psów. Są psy, które są w czasie rekonwalescencji, są psy, które są agresywne i po prostu sobie nie życzą. Także tutaj...
Zdaje się, że wywołałyśmy słuchaczy. Ktoś jest na linii. Proszę ubrać słuchawki. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Witam uprzejmie. Nie wiem, czy panie mówiły, żeby dzwonić, ale akurat jadę autem i po prostu za chwilkę będę wysiadała i chciałam się dołączyć do rozmowy. Słusznie pani powiedziała, że nabywając psa powinniśmy mieć taki obowiązek, żeby go przeszkolić. Jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności, rzeczywiście powinien skorzystać z usług profesjonalistów, ale to jest bardzo ważne. My mamy drugiego pieska. Mąż akurat posiada takie umiejętności, pies jest wyszkolony w naszych, we własnych ramach, ale po prostu proste komendy, przywołanie na spacery i tak dalej, ale dlaczego powinien to być nakaz? Dlatego, że akurat tak się składa, że mieszkam na wsi i wiele psów biega luzem, bo tak się przyjęło potocznie, że gdzieś tam, że po prostu pies na wsi może sobie biegać luzem, ale to nieprawda, dlatego że te psy są niebezpieczne dla ludzi i dla siebie, dlatego że często wybiegają gdzieś tam pod auto, przed auto i narażają się po prostu tym samym na
wypadek.
No na śmierć niejednokrotnie. Więc fajnie, że pani to powiedziała. Wiele osób na pewno stwierdziłoby, że trzeba się pchnąć w głowę, gdzie tam szkolenia i tak dalej, ale to jest bardzo ważne.
Dziękujemy.
Chciałam tylko powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten głos i to ważne jeszcze, że pani dostrzega kwestię niebezpieczeństwa dla samych zwierząt. Niestety właściciele może często o tym nie myślą, że kiedy pies wybiegnie z posesji, będzie samochód przejeżdżał, to straci tego swojego członka rodziny, pupila. No właśnie, to jakieś podstawowe kryteria, na ile ten pies powinien być wyszkolony. Już powiedziałyśmy o tym, że powinien przybiegać. A co jeszcze, Marto?
To znaczy, ja tutaj się bardzo, bardzo mocno zgodzę z tym stwierdzeniem, że jednak przywołanie to jest po prostu priorytet. Nie ma absolutnie ważniejszego, moim zdaniem, ćwiczenia, które powinniśmy naprawdę ćwiczyć, szkolić psa regularnie, ponieważ jest to nie tyle już w tym momencie komenda, nie jest to w tym momencie zwykłe ćwiczenie, co jest to po prostu umiejętność, ja to nazywam, to jest po prostu umiejętność społeczna, czyli decydująca tak naprawdę o przetrwaniu. Natomiast jeśli miałabym wskazać jeszcze jedno zachowanie, które warto nauczyć psa, to jest na pewno rezygnacja z jedzenia, z jedzenia czegoś, z jakichś śmieci, z czegokolwiek, co może się okazać na przykład trutką. Bardzo często się słyszy w mediach, że gdzieś na osiedlu jest po prostu rozsypana, nie wiem, czy to jakaś kiełbasa ponabijana gwoździami, czy coś takiego. Więc wydaje mi się, że drugą taką umiejętnością typowo społeczną, nie sztuczką, nie kolejną komendą, którą można się popisać przed znajomymi, tylko właśnie umiejętnością społeczną dla psa jest właśnie ta umiejętność rezygnacji z jedzenia na komendę.
Czyli takie właściwie podstawy, o których często chyba posiadając psa zapominamy, że to podaj łapę czy siad jest właściwie mało ważne wobec tego, żeby psa przywołać w momencie, kiedy on na przykład biegnie za samochodem, prawda?
No dokładnie.
Tak, tak. Bardzo często też właściciele, może tutaj powiem, ponieważ elementem przywołania, nieodłącznym moim zdaniem elementem przywołania jest nauczenie tego naszego psiaka, żeby reagował na własne imię. Bardzo często ludzie nazywają po prostu swoje psiaki i ten biedny pies później słyszy to imię 100-200 razy na dzień. Na przykład Puszek, Puszek, co ty taki zmęczony jesteś? Puszek, co dzisiaj u ciebie? Puszek, chodź, Puszek, siad, Puszek do mnie. I ten biedny Puszek,
co by zjadł Puszek?
A co by Puszek dzisiaj zjadł? A czemu Puszek taki smutny? I ten biedny Puszek już naprawdę nie rozumie, w którym momencie Puszek oznacza przyjdź do mnie, Puszek zrezygnuj z tego pysznego jedzenia, które widzisz przy śmietniku. I też bardzo często ta nauka reagowania na imię jest przez właścicieli po prostu bagatelizowana. Jest spychana na boczny tor na rzecz bardziej... właśnie tak jak było to powiedziane na początku, bardziej efektownych sztuczek typu właśnie podaj łapę, zrób kółeczko, zrób obrocik, daj głos, a właśnie takie podstawy banalne by się wydawało, są spychane po prostu na boczny tor, a tak naprawdę okazuje się, że są najważniejsze i mogą uratować albo zdrowie, albo życie psiaka.
Puszek ma zawsze drugi człon, Puszek choć masz.
Tak, ale to on właśnie, to jest też bardzo często się z tym spotykam, że przecież właściciele narzekają, że no ale on tylko rozumie masz. On tylko rozumie masz. A ja w tym momencie zadaję pytanie, no ale było to masz wzmacniane regularnie. Zawsze po masz następowało tak. Wydanie jakiegoś smakowitego kąska. Więc czemu to masz nie zamienić na Puszek? I w tym momencie konsekwencja będzie taka sama. No tylko już tej konsekwencji po prostu nie zauważają właściciele i myślę, że to jest coś, co warto byłoby uświadomić.
Czyli rozmowa zatacza koło i wracamy do tego, że szkolimy człowieka, a nie psa.
Dokładnie.
Tak.
Może to trzeba jeszcze bardziej powtórzyć, w jaki sposób też ludzie reagują na to, że to oni muszą się nauczyć, w jaki sposób swojego psa pomóc mu zrozumieć, czego my od niego oczekujemy.
No tak, no bo jakby tutaj rolą szkoleniowca jest przede wszystkim nauczenie człowieka, żeby ten człowiek uczył swojego psa, tak? Bo my tutaj na placach szkoleniowych tak pokazujemy jakby instrukcje. Mówimy, co jest dobrze, co jest źle, kiedy nagrodzić, jak nagrodzić i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to pokazujemy, jak tego psa zmotywować. Ale to, co się dzieje u tego człowieka w domu, tak? Czy poza placem szkoleniowym, na spacerach, no to my już tego jakby nie widzimy, tak? I ta praca, która jest wykonywana głównie właśnie poza placem szkoleniowym, jest tą pracą, która będzie się przekładała na życie codzienne i na to wyszkolenie tego psa.
Mm-hmm. Tak, tutaj jakby znowu wracamy też do tego pytania, co jest najważniejsze w szkoleniu. To wydaje mi się, że właśnie najważniejsze to jest ten czas i konsekwencja. Ponieważ wiele osób wybierając, no zazwyczaj są to po prostu najbardziej podstawowe kursy posłuszeństwa, czy tam posłuszeństwo ogólne, czy właśnie posłuszeństwo podstawowe. Wybierają takie kursy z myślą, że skoro już zainwestowali jakieś pieniądze w ten kurs, to znaczy, że ten kurs automatycznie przyniesie sukces w postaci świetnie wyszkolonego psa.
Na zawsze.
Na zawsze, tak, bez powtarzania. Ale ja zawsze staram się też tłumaczyć właścicielom psów, że przecież dziecko w szkole podstawowej też musi regularnie dostawać jakiegoś rodzaju potwierdzenie tego, że wykonało dobrą pracę, na przykład piątka z plusem, piątka z uśmiechem, szóstka. Więc ten pies też musi regularnie dostawać potwierdzenie tego, że coś robi dobrze. Lub, że coś robi, no nie do końca, coś, co nam się podoba. I to też tak jakby powinno być temu psu wyjaśnione. Natomiast właścicielom się wydaje, że ten czas, ta godzina, dwie poświęcone na placu szkoleniowym, raz w tygodniu, no to to już sprawę zamyka. A na resztę tygodnia ten pies powinien automatycznie uzbroić się w tą wiedzę z tej jednej godziny treningu i powinien chodzić jak w zegarku. No a tak niestety, no niestety tak nie jest.
Jeżeli uważamy, bo są też takie osoby, które uważają, że no pies w tej hierarchii jest bardzo, bardzo nisko i skoro człowiek, żeby się nauczyć czegoś, musi powtarzać, to pies tym bardziej powinien powtarzać jeszcze częściej. To jest chyba też trudne takie do uświadomienia.
Tak, no jest trudne do uświadomienia, ale taka jest prawda, że ludziom też się nie chce. Jak oni słyszą, że oni powinni na spacer wychodzić ze smakołykami, tak, czy z zabawką, no to robią wielkie oczy, no ale jak to? Jak to mam? Ja biorę smycz, przychodzę z pracy, biorę smycz, ubieram obroże i wychodzę po prostu, tak? A tutaj jeszcze zwracanie uwagi. Ale w momencie, kiedy jesteśmy w środowisku, które bardzo psa rozprasza, tak? No bo przecież on to na placu szkoleniowym robi, tak? Tylko, że pies, przychodząc na plac szkoleniowy, on dobrze wie, że będzie ćwiczył i że będą nagrody i że trzeba ładnie tutaj współpracować, tak? Ale często już widać, jak szkolenie się kończy, ta godzina i jest wyjście z placu szkoleniowego, tak? I nagle po prostu jakby odcięło prąd. Jakby są tutaj dwa psy, jakby inny pies zupełnie wstąpił i właściciele jakby też już jakby o to nie dbają, tak? Czyli tutaj zrobiłem swoje na tej godzinie szkoleniowej, wychodzę, tak? I dobra, no już skończyłem, więc muszę dać psu odpocząć, a pies robi dalej to samo, tak? Czyli szarpie na smyczy, gdzieś tam szczeka na inne psy i tak dalej. I właśnie tutaj musimy na tym, w tym środowisku jakby zewnętrznym, poza placem, tutaj musimy głównie zrobić tą pracę naszą. I tutaj ta powtarzalność jest i ta konsekwencja i cierpliwość, no niestety tutaj są bardzo, bardzo ważne, tak? Bez tego jakby tutaj nie mamy szansy osiągnąć sukcesu, jeżeli nie będziemy tego, czego nauczyliśmy się na placu szkoleniowym, przenosić coraz to większe rozproszenia, bo wiadomo też, że nie wyjdziemy z placu i nie pójdziemy na środek deptaku i nie będziemy tam próbować tego wszystkiego powtarzać, tylko gdzieś tam w miejscach, które pies bardziej zna, gdzie nie ma tyle rozproszeń, gdzie on będzie w stanie skupić się na właścicielu, ale to wszystko to są czynności, które należy powtarzać, no bo jakby to, jak to się mówi, tak język niepowtarzany, nieużywany zanika. Tak samo jest u psów, że te umiejętności gdzieś tam zanikają, nie są powtarzane, nie są nagradzane, więc jakby pies nie ma tutaj korzyści z tego, więc jakby nie powtarza, tak? Pies powtarza czynność, która przynosi mu korzyść, więc jeżeli nie ma tej korzyści, to dlaczego ma powtarzać?
A teraz pójdźmy trochę w stronę psów o mocnych charakterach, albo psów silnych, psów, które mogą być w określonych sytuacjach nawet niebezpieczne. Ewo, ty jesteś posiadaczką dwóch bulterierek, Weny i Muzy. Zdecydowałaś się na tą rasę. Przypomnijmy, że te psy były hodowane właśnie do walk psów i też do walk z bykami.
Tak.
To są bardzo silne psy, bardzo mocne. No, zacisk szczęki.
Standardowo to jest bardzo mocno owiany mitem. Ten zacisk szczęk, tak, 4 tony, 10 ton, 2 tony. Już naprawdę słyszałam mnóstwo tych ton w swoim życiu. Moje psy to już w ogóle jeszcze więcej. Nie, no standardowy nacisk psa, tak, około 140 kilo. Tak, bulteriery nie wyróżniają się jakoś strasznie mocno tym naciskiem. Z tego, co wiem, owczarek niemiecki ma chyba 138, więc tutaj naprawdę...
Ale mit z tonami dotyczy pysków bulterierów, a nie na przykład pekińczyków.
No tak, znaczy ja nie wiem, skąd się generalnie wziął ten mit, ale ten mit idzie za bulterierami od bardzo dawna. Natomiast tak jak wszystkie psy typu bull i teriery generalnie są zawzięte i rzeczywiście lubią sobie powisieć na gałęzi albo na szarpaku. No po prostu sprawia im to radość. Może panowie, którzy kiedyś też taką złą opinię wyrobili tym psom, tak łysi panowie z szerokimi barkami, po prostu może chwalili się kiedyś bardzo mocno, że ich pies to ma tyle i tyle ścisku w szczękach. No i tak poszła, że tak powiem, zła fama o psach. Natomiast rzeczywiście bulteriery były hodowane do walk. Najpierw to były bulldogi, które później krzyżowano z terierami, żeby były bardziej zajadłe. Natomiast jakby ten charakterystyczny kształt głowy, głęboko osadzone oczy, małe uszy były jakby pozwalały tym psom na to, żeby nie dać się pogryźć, ponieważ małe uszy no jakby swojemu przeciwnikowi utrudniają pogryzienie. Głęboko osadzone oczy uniemożliwiają uszkodzenie tych oczu i dodatkowo pływowy kształt czaszki nie pozwala na mocne chwycenie czy kufy, czy głowy. Tak? Zęby po prostu się ślizgały po tej czaszce, przez co bulteriery czy teriery bul, bo to różnie wtedy nazywali te psy jeszcze, po prostu wygrywały te walki, tak? Natomiast od około 100 lat te psy są psami rodzinnymi. Ta rasa jest stworzona po to, żeby towarzyszyła człowiekowi i od 100 lat jakby jest selekcjonowana, aby nie była agresywna.
A tak? Zostawiłaby się bez szkolenia?
To znaczy uważam, że każdego psa, żeby jakkolwiek się z nim móc skomunikować, trzeba go szkolić, tak? Jakby to też jest zacieśnianie według mnie więzi z psem, ponieważ no kiedy ja coś do niej mówię i ona rozumie, co ja do niej mówię, no to wtedy się komunikujemy i to jest super, możemy sobie razem popracować, to jest fajne. Ja nie wyobrażam sobie nieszkolenia żadnego psa. Czy to będzie York, czy to będzie Shih Tzu, czy to będzie Bull Terrier, czy to będzie owczarek niemiecki, no według mnie no, nie ma w ogóle takiej opcji, żeby...
Mam wrażenie, że bardzo nie chcesz, żeby tutaj przypisywać im cechy psa niebezpiecznego. Chociażby tym wskazaniem, że powinny być szkolone. Ale
oczywiście.
Przecież chociażby sama masa jest, to pies silny i nawet mówiłaś przed audycją, że no, bawi się w sposób mało delikatny.
Tak, tak.
Czy to nie powoduje, że on powinien być właśnie pod kontrolą?
Oczywiście, ale to jakby oprócz tego, że to jest bull terrier, ale to każdy pies powinien być pod kontrolą.
Bo czy zwłaszcza to jest... duży, prawda?
Tak, bo, ale czy to jest duży, czy mały pies, to nikt nie chce zostać pogryziony, tak? No, mnie wiele razy pogryzła Chihuahua czy Yorkshire Terrier w pracy. Przez to, że właśnie nie były nauczone kontaktu z weterynarzem, tak, z zabiegami pielęgnacyjnymi. Natomiast właściciele dużych psów na pewno są o wiele bardziej świadomi i poświęcają więcej czasu na to, żeby ta obsługa, czy w gabinecie, czy w życiu takim normalnym psa była jakkolwiek możliwa, ponieważ kiedy 30 czy 40 kilo psa zaprze się, że czegoś nie chce zrobić, to po prostu nie da się tego zrobić. Tak?
Mhm. A jeśli zaczęłaś szkolenie, to od czego? Zaczęłaś?
Po pierwsze od tego, że wszystko, co nas otacza, należy do mnie. Żeby pies sobie nie wymyślił, że coś może być jego. Zaczęłam od tego po prostu, że sorry pies, no to są moje rzeczy, jak ci je udostępnię, to możesz je sobie tam pociumkać, czy możesz poleżeć na kanapie, ale generalnie to ja o tym decyduję, co do ciebie należy, czy nie. Z tego względu, że kiedy bierzemy szczeniaka do domu, to mamy okres kwarantanny, tak? Zanim zdobędziemy wszystkie szczepienia i tak dalej, żeby nam się pies nie rozchorował, no to możemy pracować z nim w domu, więc skupiłam się na tym, żeby nie było obce dla psa to, że wkładam mu cokolwiek do ucha, że sprawdzam pazury, że zaglądam w miejsca intymne, że zaglądam w zęby, że zaglądam do pyska, że zaglądam w oczy, tak? Żeby wszystkie te zabiegi pielęgnacyjne, które będą nas czekać, które niekoniecznie zawsze są dla psa przyjemne, no będą może niechętnie przez psa odbierane, no ale po pierwsze pies jest mały, więc możemy go sobie łatwo przytrzymać, tak? No a po drugie, jak już zobaczy, że no niestety, jak się będzie wyrywać, to ja i tak to zrobię, więc zaczęłam od takich rzeczy. Później zaczęłam wprowadzać komendy, nie? Także najpierw było, że tak powiem, okiełznanie psa, a dopiero później wdrażałam jakieś tam komendy typu siad, waruj, zostań i inne.
Mhm. Czyli zaczęłaś od tego, od czego też ciekawa jestem, czy nasi słuchacze zaczynają od oswojania psa z tym, że możemy mu coś robić, na przykład w uchu i to wcale nie musi być nic złego.
Dokładnie, ale to też wynika z racji mojego zawodu, ponieważ jestem technikiem weterynarii i jakby widziałam bardzo dużo, jak psy przeżywają te wizyty u weterynarza, czy to jest zrobienie zdjęcia RTG, gdzie pies musi spokojnie przez chwilę leżeć na boku, czy to jest USG, gdzie pozycja jest wymuszona na plecach w miejscu, gdzie pachnie bardzo mocno strachem, gdzie bardzo często szczekają psy, gdzie miauczą koty, gdzie jest generalnie bardzo dużo stresu, a takiego psa trzeba okiełznać. Dodatkowo go może coś boleć, tak? Może mieć złamaną łapę, boleć go brzuch i cokolwiek innego. No, akurat moje suki, no, jakby są też do tego przygotowywane, żeby leżeć spokojnie na boku. Wenie kilka razy psy pogryzły uszy w zabawie, więc miała uszy szyte na żywca, ale miała oczywiście znieczulenie w to ucho. Miała skrobane grudki chłonne na trzeciej powiece bez znieczulenia. Także jestem w stanie mojego psa na tyle uspokoić i na tyle mu zaufać i on mi zaufać, że zabiegi przy oczach skalpelem nie są w ogóle dla niej straszne. Po prostu trzeba siedzieć i już.
No to też jest, jeśli właściciel jest obok i ja jeżeli w ogóle wykonuję, to też może jest takie bardziej uspokajające.
No na pewno, natomiast zdarzają się właściciele w lecznicach psów ras bojowych czy też dużych, gdzie pan mówi, ja przytrzymam łapę, proszę założyć te trzy szwy, tak, ze znieczuleniem miejscowym, pies nic nie zrobi i rzeczywiście tak jest, że da się to zrobić, tak, mhm. Więc naprawdę ludzie coraz bardziej myślą o tym, żeby te psy duże jakkolwiek przystosowywać do życia i w różnych sytuacjach, żeby potrafiły się zachować, także to jest bardzo, bardzo duży plus.
Czyli wciąż to gdzieś w audycji dominuje, nie sztuczki, nie zwykły siad waruj w domu, w jednym miejscu, gdzie pies potem w innych warunkach tego nie jest w stanie zrobić, ale żeby ten pies po prostu z nami żył i nie utrudniał nam tego życia, prawda? A my jemu.
No dokładnie. Musimy sobie też zadać pytanie, czego my oczekujemy od psa. No teraz mam drugą sukę, która ma 4,5 miesiąca i na
i
razie...
czego oczekiwałaś?
Że będzie taka jak Wenia. Będzie tak samo kochana i grzeczna. Oczywiście jest w ogóle jeszcze bardziej grzeczna, co mnie bardzo zadowala. Natomiast na razie odpuściłam sobie komendy typu siad, waruj, zostań, ponieważ ma to być pies wystawowy. I uczymy się po prostu biegania w kółko i stój. Tak, komendy, która po prostu na wystawach będzie nam najbardziej przydatna. To, co było wspomniane tutaj wcześniej przez szkoleniowca, te komendy, które nauczymy jakby za szczeniaka i będą jak najbardziej wzmacniane, to pies później jakby bardziej też automatycznie wykonuje. Natomiast to, co też słyszałam od hodowców, właśnie tych początkujących, że też uczyli od razu siad, waruj i tak dalej. Pies wychodzi na ring i robi wszystkie sztuczki oprócz stania, tak? Więc no tutaj też no właśnie trzeba się zastanowić, czego oczekujemy od psa i w jakiej sytuacji. Tak? Więc ja na razie sobie odpuszczam siad, waruj, zostań, a uczę ją tego, żeby potrafiła się zachować na ringu. Oczywiście za jakiś czas będę wdrażać po kolei wszystkie komendy, żeby także móc z nią przejechać spokojnie autobusem w pozycji siedzącej czy leżącej psa. No, takich rzeczy trzeba uczyć właśnie, chociażby to, żeby nauczyć psa poruszania się komunikacją miejską też jest bardzo ważne. Tak? Trzeba pomyśleć o tym już żeby przyzwyczaić do hałasów, do tłumów i tak dalej, no ale to cały jakby proces jest socjalizacji takich.
Niecałe 3 minuty nam zostały do serwisu, czyli to człowiek decyduje, to człowiek musi się zastanowić, czego chce od swojego psa i po prostu się tego nauczyć. Po 21.15 pojawi się Sylwia Dobek ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Porozmawiamy o nieco trudniejszych sprawach, a jak zwykle przed 22.00 połączenie z Piotrkiem i będą żurawie na dobranockę.